Z wielką radością witam już w naszym studio architektkę, panią Elizę Makowską. Dzień dobry.
Witam serdecznie panią redaktor i słuchaczy.
No bo idzie wiosna i postanowiliśmy trochę porozmawiać o tym, jak odświeżać naszą przestrzeń i jak w ogóle przymierzać się do kreowania tej przestrzeni, tak żeby nam się dobrze w niej mieszkało przez długie lata. Bo jak wiadomo, zakup domu, mieszkania to jest poważna inwestycja i warto poważnie się zastanowić nad tym, co powinno się znaleźć w tej przestrzeni i jak powinno być zaaranżowane, tak żeby służyło nam nie tylko teraz, kiedy kupujemy to mieszkanie czy dom, ale przez długie lata. Pierwsze pytanie. Co to znaczy dzisiaj modne mieszkanie, modny dom?
Dla każdego ta definicja będzie znaczyła coś innego tak naprawdę. Inne rzeczy nam się podobają, inne materiały, inne rozwiązania, więc warto od tego zacząć, żeby się nad tym poważnie zastanowić. Co jest takie nasze i faktycznie sprawdzi się w przypadku naszej przestrzeni, w której będziemy mieszkać, pracować też często, bo to też jest taki trend ostatnich lat związany z pandemią, że duża część naszych czynności, też niezwiązanych z samym mieszkaniem, przenosi się do tej strefy domowej, prawda? Więc przede wszystkim od tego należy zacząć. Oczywiście wszyscy oglądamy, jest tego bardzo dużo, różne inspiracje, inspirujemy się
projektami. Czy to programami telewizyjnymi,
tak, czy
właśnie
w internecie. Portalami, które się specjalizują w takim podsyłaniu nam ciekawych inspiracji. Tego jest momentami aż za dużo i trudno się zdecydować, podejrzewam, osobom, które nie są związane tak z tą branżą, na konkretne rozwiązania, co też często prowadzi do pewnego chaosu, ale pewnie w dalszej części rozmowy też o ten temat gdzieś zahaczymy. Może zacznijmy od takich trendów ostatnich lat, które my jako projektanci zauważamy i też często stosujemy w naszych projektach, czy też domów, czy wnętrz. Widzimy i bardzo lubimy ten trend otwierania przestrzeni na zewnątrz, czyli stosowania dużych, wielkogabarytowych przeszkleń.
Które nie są tanie.
Które nie są tanie absolutnie i trzeba o tym pamiętać. Już nawet na etapie projektowania. O konkretnych wysokościach, bo dużo tańsze są rozwiązania oparte o profile plastikowe w stosunku do aluminiowych, ale też trzeba o takich rzeczach pamiętać, jakich gabarytów nie należy przekraczać, żeby gdzieś ten budżet pozostał w racjonalnych ryzach.
A co jest trwalsze?
Trwalsze jest oczywiście aluminium, ale to wszystko rozbija się o budżet, jaki chcemy przeznaczyć na inwestycje.
Drewno dzisiaj już nie jest modne, jeżeli chodzi o te przeszklenia.
Wraca do łask. Tu powiem szczerze, że wraca do łask. Cena w stosunku do aluminium jest porównywalna, ale trzeba tutaj pamiętać, że to jest naturalny materiał i on wymaga mimo wszystko konserwacji, impregnacji. Nie jest bezobsługowy, powiedzmy sobie wprost, więc jeżeli ktoś lubi naturalne materiały, zależy mu na tego typu wykończeniu profili okiennych, jak najbardziej, ja też bardzo lubię to rozwiązanie, ale zawsze staram się od razu mówić też o minusach i klienci muszą to też od razu wiedzieć, pamiętać o tym i to zaakceptować, tak? Więc widzę ten trend powrotu jak najbardziej do tych okien. Generalnie stosowanie dużych przeszkleń ma bardzo dużo plusów, w moim odczuciu więcej niż minusów. Pozwala optycznie powiększyć przestrzeń wnętrza domu, zaprosić niejako ogród, otoczenie, jeżeli mamy tam jeszcze zieleń, do środka. I tych przestrzeni, które są wypełnione przeszkleniami, oknami, nie musimy od środka też wykańczać. Więc to też jest spora oszczędność, o której często nie myślimy nawet wcześniej. Bo tylko kalkulujemy, że to są rozwiązania drogie, ale potem już tych ścian przeszklonych faktycznie od środka nie musimy wykańczać.
Potem wystarczy te okna regularnie myć.
Tak. O tym też trzeba pamiętać, ale każde rozwiązanie niesie za sobą jakieś drobne minusy, które trzeba brać pod uwagę. Ale myślę, że to jest dobry trend, który też trzeba dopasować do własnych gdzieś odczuć, bo są osoby, które potrzebują większej intymności. I też nie ma co tak ślepo dążyć za trendami i przenosić ich na grunt własnego podwórka, własnego domu czy własnego mieszkania. Tylko też trochę wsłuchać się w siebie i zastanowić się, czy aż takie otwarcie na otoczenie będzie dobrze na nas działało. Czy tego chcemy, potrzebujemy, czy wręcz przeciwnie, będziemy się czuli troszkę mimo wszystko na widoku.
A czy otwarte kuchnie przestały być modne? Bo one weszły w modę poniekąd z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że deweloperzy mogli w ten sposób sprzedawać nam o jeden pokój więcej, no bo kuchnie wtłaczali w duży pokój, więc siłą rzeczy z pomieszczenia na kuchnię robiono dodatkowy pokój. I to się nazywało otwarta kuchnia, co miało swoje zalety, ale miało też swoje potężne wady, to znaczy w małych mieszkaniach, gdzie mieszkają całe rodziny. No właściwie w tym salonie zawsze był bałagan, no bo jeżeli w kuchni się gotuje i dzieje się, a w kuchni się dzieje zazwyczaj najwięcej, no to siłą rzeczy działo się i pachniało obiadem, kolacją w salonie.
Tak, tak. Te aspekty mogą mieć swoje plusy. Wszystko zależy od tego, co lubimy gotować, ale dużo jest właśnie tych minusów, o których pani wspomina. Więc dalej to jest popularny trend. Jednak często inwestorzy proszą o takie otwarte przestrzenie, czy też nawet w przypadku zmian aranżacji mieszkań burzymy ściany na ich życzenie po to, żeby optycznie powiększyć te przestrzenie. Ale coraz częściej spotykam się z takimi życzeniami, żeby chociaż częściowo ta kuchnia była wymknięta, żeby w razie przyjmowania gości było gdzie odłożyć takie przysłowiowe brudne garnki, tak, żeby nie wszystko było na widoku. Często inwestorzy proszą też nas o takie rozwiązania, które można dostosować do potrzeb danej chwili. Można zaprojektować ścianki czy drzwi przesuwne ukryte w kasetach. I w chwilach, w których chcemy faktycznie wymknąć przestrzeń kuchni i zamaskować w pewien sposób to, co się tam przed chwilą działo, możemy tą kuchnię wymknąć, a na co dzień, jeżeli chcemy mieć taki swobodny dostęp, nieograniczony ścianami i powiększyć optycznie przestrzeń, możemy te ścianki, drzwi zsunąć i ich praktycznie nie widzimy. Więc to też są ciekawe rozwiązania, które coraz częściej stosujemy w aranżacjach.
Czy funkcjonalność jest najważniejsza przy urządzaniu naszego mieszkania, domu?
Powiedziałabym, że jest bardzo ważna. Funkcjonalność, estetykę i trwałość postawiłabym chyba na równi i staramy się zawsze tak to rozstrzygać, tak podchodzić do projektowania przy rozmowach z klientami, potem przy dalszej pracy, ale faktycznie funkcjonalność jest takim aspektem, którego nie powinniśmy nigdy pomijać i który powinniśmy najpierw zbadać na wszystkie strony, tak? Jak dostosować konkretną przestrzeń, czy to taką większą domu, budynku, czy już wnętrza o mniejszej kubaturze, do potrzeb użytkowników, bo one są najważniejsze. To jak będzie potem funkcjonowało to wnętrze już z wypełnione ludźmi, tak? Jakie ci użytkownicy mają przyzwyczajenia, czy lubią gotować, czy lubią przyjmować gości, czy w tej przestrzeni będą też pracować, ćwiczyć. O to wszystko trzeba pytać, o potrzeby, jeśli chodzi o przechowywanie wyposażenia, ubrań. I to wszystko trzeba przewidzieć od strefy wejścia do mieszkania po strefę dzienną, aż po właśnie dodatkowe pomieszczenia. No, też są takie zagadnienia, które już, na których oczywiście mieszkańcy, zwykli użytkownicy nie muszą się znać, to już jest po naszej stronie fachowców, dotyczące ergonomii. Na jakich wysokościach projektować konkretne meble, jak zaprojektować dobry układ kuchni, po to, żeby ten użytkownik potem mógł w obrębie niewielkiej przestrzeni faktycznie wykonać większość ruchów, tak? Chodzi na przykład o taką złotą zasadę projektowania kuchni na takim roboczym trójkącie. Czyli zlew, lodówka, kuchenka powinny znajdować się zgodnie z dobrymi zasadami projektowania właśnie na takim trójkącie, po to, żeby potem podczas gotowania, serwowania posiłków ilość kroków i czynności zminimalizować na tyle, na ile się da, tak, żeby nie trzeba było pokonywać długich odcinków po to, żeby wziąć pojedynczą rzecz, przenieść. Więc to są rzeczy bardzo ważne.
Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o kuchnię, zapominamy, że z czasem na blacie pojawi się na przykład ekspres do kawy, że na blacie może pojawić się jakaś maszyna do gotowania, jakiś robot do wyrabiania czegoś, jakiś toster, który będzie często w użytkowaniu i zaczyna tej przestrzeni brakować.
Tak, to są też rzeczy, o których warto wcześniej pomyśleć, które warto przeanalizować. I takim trendem teraz, no, który też my lubimy, jest chowanie tych rzeczy, tak? Bo to są rzeczy użytkowane przez nas raz na jakiś czas, często raz na kilka dni.
Z ekspresu korzysta się codziennie, tak. Z maszyny do gotowania jakiejkolwiek firmy by nie była. No jeżeli rzeczywiście z niej korzystamy, to też pewnie na co dzień.
Tak, to tutaj też chodzi o bardziej szczegółową analizę, które sprzęty powinny być dostępne pod ręką, na przykład wyjechać z jakiejś wygodnej półeczki, które też no, nie muszą być widoczne na co dzień, bo da się to tak zaplanować, a które mogą na przykład być przechowywane w jakiejś szafie, we wnętrze spiżarni, na przykład na półkach. I o tych rzeczach też trzeba wcześniej pomyśleć, żeby, tak jak pani wspominała, nie doprowadzić później do chaosu i żeby nasze takie marzenia, oczekiwania względem nowego wnętrza nagle nie rozbiły się o taki bałagan i właśnie brak przestrzeni roboczej. I żeby się nie okazało, że potem tak naprawdę nie mamy gdzie przygotować posiłku. Chociaż zrobiliśmy ogromny remont, zainwestowaliśmy niemałe pieniążki, a potem no, może dojść do rozczarowania, jeżeli o tych rzeczach się nie pomyśli zawczasu. To samo dotyczy przestrzeni do pracy, czy podejmowania też gości, bo zdarzają się domy, w których sporadycznie ktoś nocuje. Warto zawczasu też przewidzieć wygodną przestrzeń, na przykład z jakąś sofą rozkładaną w jakimś ustronnym miejscu. Łatwiej jest oczywiście to wszystko przewidzieć na etapie projektowania domu całego, ale też są metody na wydzielenie takie czy optyczne, czy akustyczne takich niewielkich przestrzeni w już istniejących budynkach i wnętrzach.
Kiedy obserwuje pani klientów, którzy mają określoną ilość pieniędzy na przeprowadzenie inwestycji czy też remontu, no to bywa, że tych pieniędzy nie wystarczy albo okazuje się, że jest niedoszacowany budżet. Czy lepiej zrobić taniej, mniej satysfakcjonująco, ale za to, co się ma? Czy lepiej pewne rzeczy zostawić na zasadzie takiej, no za 2 lata, za 3 lata wrócimy do tego tematu i dorobimy to, na czym nam zależy, ale rzeczywiście te planowane rzeczy zrobić tak, jak się chciało, bo później już do końca życia będziemy z tego niezadowoleni, że nie zrobiliśmy tak, jak chcieliśmy.
To też zależy od klientów, ich potrzeb, oczekiwań, od ich samych, ale też od ich planów na przyszłość. Bo zdarzają się klienci, którzy częściej zmieniają mieszkania, czy też ze względu na pracę, miejsce zamieszkania i tak naprawdę nie wiedzą, jak długo będą w danym mieszkaniu czy domu mieszkali.
No więc to wtedy wiadomo, że nie warto
nie warto inwestować w drogie materiały. Tak, warto lepiej wykończyć to, żeby faktycznie przez kilka lat nam posłużyło. Ale jeżeli faktycznie to są klienci, którzy się zarzekają, że będą mieszkać,
to jest ostatni dom, który budują,
to faktycznie, jeżeli tylko jest przestrzeń na taką poradę, bo to zależy naprawdę od osób, z którymi się pracuje, to sugeruję inwestycje taką punktową przynajmniej, w lepszej jakości materiały. Nie inwestowanie na siłę, jeżeli tego budżetu nie ma, tak, bo potem nie sposób jest czasami mieszkać w tych wnętrzach takich w połowie wykończonych, to trzeba sobie jasno powiedzieć. Ale jeżeli inwestorom zależy, nie wiem, na blacie z naturalnego kamienia, tak, i to było ich marzenie, to myślę, że w takie elementy warto zainwestować, czy w podłogę z naturalnego drewna, a faktycznie wymarzone krzesła dokupić za rok na przykład, tak? Czy obrazy, które też mogą być drogie, a bez których tak naprawdę można przez ileś miesięcy funkcjonować.
No tak, ale jeżeli to jest kwestia, nie wiem, zrobienia drzwi do łazienek.
No to już o takich elementach chyba nie myślimy, tak? To już są takie rzeczy, które po prostu trzeba wstawić.
O kolorystyce porozmawiamy za chwilę, ale porozmawiajmy o nowym trendzie, to znaczy przebudowy. W studiu Radia Kraków przypomnę architektka Eliza Makowska. Okazuje się, że kiedy chcemy zmienić naszą przestrzeń, to nie tylko zmienić kolor ścian, czy wymienić starą kanapę na nową, ale wręcz idziemy dalej, przebudowujemy nasze domy. No jeżeli są położone w fajnym miejscu, no to jest chyba prostsze niż kupno nowego domu.
Tak, też dużym problemem, zwłaszcza w dużych miastach, takich jak nasz Kraków, jest brak działek. Po prostu większość działek już jest zabudowana albo osiągają horrendalne ceny, więc inwestorzy coraz częściej kupują istniejące budynki, takie nawet 50-60-letnie, nawet starsze, jeżeli są w dobrym stanie technicznym. i sprawdzają, co mogą zrobić, żeby ten budynek wyglądał bardziej współcześnie.
A przebudowanie jest droższe niż budowa nowego?
To zależy. Najczęściej jest tańsze, o ile budynek jest w dobrym stanie technicznym i nie wymaga wymiany na przykład stropów, dużych wzmocnień na ścianach nośnych, ma dach w dobrym stanie, to wtedy naprawdę taki lifting, zależy też od zakresu tej pracy, jest w stosunku do budowy nowego domu jakimś ułamkiem tylko tego budżetu. Kwestia też, w jakiej cenie kupimy ten budynek z działką, ale coraz częściej zaczyna się to opłacać i warto to rozważyć, a efekty takich przebudów czasami naprawdę są imponujące i można sprawić, że ten budynek po takiej przebudowie, liftingu wygląda jak nowo zaprojektowany. Autentycznie, więc myślę, że warto też gdzieś ten trend brać pod uwagę.
A technologia, w której budowane były domy 50-60 lat temu, nie sprawia, że ten dom będzie drogi potem w użytkowaniu, w ociepleniu, znaczy w ogrzaniu.
W eksploatacji.
W eksploatacji.
Tak, to też są aspekty, które trzeba rozważyć. Też w przypadku przebudowy przepisy techniczne, warunki techniczne nam, projektantom, narzucają w tym zakresie pewne obostrzenia, więc ściany, które podlegają przebudową, należy dostosować już, jeżeli chodzi o parametry cieplne, do współczesnych przepisów. Więc jako projektanci, podejmując się takiego wyzwania, musimy już projektować te ściany dokładnie tak samo, jakbyśmy projektowali je w nowych domach. Więc musi się pojawić tam dodatkowe ocieplenie. Musimy to wziąć pod uwagę, projektując elewację, projektując konstrukcję tych domów. Więc zazwyczaj bardzo istotnie podwyższamy komfort cieplny i obniżamy późniejsze koszty eksploatacji takimi zabiegami.
Porozmawiajmy trochę o kolorystyce. Co teraz jest modne?
Co
się podoba klientom?
Co się podoba? Takim już dłużej trwającym trendem są kolory takie bezpieczne. Ja bym to tak nazwała. Takie uniwersalne, ponadczasowe, czyli dalej biele, jasne szarości, beże. Tutaj zarówno jeśli chodzi o wnętrza, jak i projektowanie budynków. Trendem takim najświeższym może jest stosowanie na elewacjach, zwłaszcza, ale we wnętrzach też, materiałów, które albo doskonale imitują, albo faktycznie są naturalne. Skały, drewno.
No tylko to jest drogie, naturalne kamienie, naturalne drewno.
Tak,
to jest. Można to zastąpić czymś, co będzie tańsze, a będzie wyglądało jak?
Już teraz tak, bo podejrzewam, że 10-15 lat temu na to pytanie odpowiedziałabym, że raczej nie. Ale materiały syntetyczne, imitujące te naturalne, wyglądają coraz lepiej. Pozwala na to technologia i też producenci tych materiałów widzą, jakie są potrzeby rynku, na co zwracają uwagę projektanci i klienci. Wszyscy chcemy, żeby te materiały sztuczne, jeżeli już na nie się decydujemy, faktycznie wyglądały jak naturalne i coraz częściej one są trudne do odróżnienia. Nawet jeżeli dotkniemy tych tekstur, one są często już produkowane w takim formacie trójwymiarowym, imitującym, nie wiem, na przykład słoje drewna. Więc naprawdę często te kompozytowe materiały trudno jest odróżnić od naturalnych, a nie są tak wymagające, jeśli chodzi o impregnacje. Są często dużo bardziej odporne na oddziaływanie czynników atmosferycznych. Więc to jest taki trend też, który, no myślę, jest dobrym kierunkiem, bo zasoby naturalne są ograniczone. Wiadomo, że cena w stosunku do tych sztucznych zazwyczaj jest dużo wyższa. Więc też dobre zamienniki warto rozważać, ale dobre. Takie, które faktycznie będą wyglądały elegancko, bo na rynku dużo jest jednak takich niskiej jakości materiału, więc też trzeba do tego wszystkiego podchodzić z rozsądkiem, oglądać próbki, poradzić się być może kogoś z projektantów, które materiały, których producentów by polecał. Bo też coraz częstszą usługą wśród biur projektowych różnych Są takie konsultacje, też mogę o tym wspomnieć. Nie trzeba się zawsze decydować na pełen projekt, tak? Czy też właśnie jakieś odświeżenia elewacji, czy wnętrza. Można się w razie wątpliwości, jeżeli mamy też ograniczony budżet, spróbować omówić na takie konsultacje, poprosić o poradę, jakie kolory warto zastosować akurat w tym konkretnym wnętrzu, w tym konkretnym budynku, jak warto byłoby podejść do takiego właśnie liftingu, odświeżenia.
A przed czym by pani przestrzegała?
W takich zabiegach projektowych przed pochopnymi decyzjami na pewno i przed przenoszeniem 1:1 rozwiązań gdzieś podpatrzonych w internecie bezrefleksyjnie na własne podwórko. Często te katalogowe rozwiązania są dostosowane do zupełnie innych kubatur, zupełnie innych powierzchni.
A czasami do innej strefy klimatycznej.
Też, tak, tak. I są materiały, rozwiązania, które się świetnie sprawdzą w cieplejszych krajach, a u nas już niestety będą wymagały albo impregnacji, albo po prostu po 2-3 latach nawet wymiany. Więc też te aspekty trzeba wziąć pod uwagę, ale też wnętrza, które oglądamy w katalogach, w sesjach, nawet na tym popularnym teraz Pinterestie, są często idealnie wystylizowane. Są ustawiane w pięknych kadrach.
Wersja demo.
Tak, elementy nigdy nie są przypadkowe, tylko nawet ta piękna designerska filiżanka, wazonik stoją akurat w odpowiednim miejscu, które się pięknie komponuje na tym zdjęciu. Ale tak jak pani wcześniej wspominała we wcześniejszym naszym wejściu, nie są tam brane pod uwagę takie elementy wyposażenia każdego domu, tak? Bo taki toster czy jakieś ubrania, nadmiar książek po prostu nie pasuje do tego kadru, a potem w życiu no, takie elementy się po prostu pojawiają i może dojść do rozczarowania.
I niby mamy jak na Pinterestie, ale jednak nie.
Ale jednak to nie to samo i czujemy się lekko może sfrustrowani, bo miał być wielki remont, inspirowaliśmy się, a jednak później może nam wyjść to inaczej.
Albo ta kanapa jest śliczna, ale jest kompletnie niewygodna.
Tak, albo niedostosowana do gabarytów naszego mieszkania na przykład, tak, bo ona była prezentowana w salonie, który miał 80 metrów, a nasza kawalerka ma 33 i nagle nie da się tej kanapy obejść, tak, a kupiliśmy dokładnie taką, jaką sobie wypatrzyliśmy. Czy też trend związany z montażem wanien wolnostojących, które są przepiękne, ale pasują do salonów kąpielowych, dużych przestrzeni łazienek. Gdy wstawimy taką wannę w niedużej łazience, takim standardowym bloku, może się okazać, że nie możemy wyczyścić przestrzeni wokół tej wanny, bo nie mamy dostępu do wszystkich zakamarków wokół. Ona też nie zaprezentuje się tak jak we wspomnianym katalogu, bo niektóre rozwiązania wymagają po prostu odpowiedniej przestrzeni, takiego przedpola, żeby się ładnie zaprezentowały.
Bardzo dziękuję. Pani Eliza Makowska, architektka, była naszym gościem dzisiaj.
Bardzo dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.